Audycja powstała we współpracy z Lasami Państwowymi.
Gościem audycji Nasze Lasy jest rzecznik Lasów Państwowych, pan Michał Gzowski. Witam pana, panie rzeczniku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże.
Panie rzeczniku, jak pan ocenia próbę przejęcia kontroli nad Lasami Państwowymi przez Unię Europejską?
Po raz kolejny te same środowiska tak naprawdę próbują położyć przysłowiową łapę na polskich lasach. Tym razem już nie w polskim parlamencie, a w Parlamencie Europejskim. Jest to próba odebrania nie tylko tego najcenniejszego zasobu przyrodniczego, które mamy w Polsce, ale to także przeniesienie tak naprawdę kompetencji zarządu nad polskim terytorium. To jest prawie 1/3 powierzchni Polski, którą dzisiaj oddalibyśmy w ręce europejskich biurokratów. Ale kiedy mówimy też o tym naszym skarbie narodowym, to musimy spojrzeć na to z trochę z innej perspektywy. To nie tylko las, przyroda, to nie tylko terytorium, ale także ogromne zasoby przyrodnicze, ogromne zasoby złóż, bardzo cennych złóż, które są jeszcze często niezbadane pod polską ziemią. I także to jest obiektem ogromnego lobby, ogromnych interesów. I o to walczą tak naprawdę, mam wrażenie, o to walczą europejscy biurokraci.
Jest wart taki właśnie majątek. Bo to może chodzić nie o dobro lasów, tylko tak jak pan wspomniał, o majątek.
W tej chwili to jest tak naprawdę bezcenne i niepoliczalne. Kiedy mówimy o zasobach leśnych, to jest prawie 2,5 miliarda metrów sześciennych drewna, które aktualnie rośnie w lesie. To jest ogromny zasób. Dla porównania pozyskujemy około 40 milionów metrów sześciennych drewna rocznie. W związku z tym jest to ogromna skala, o kilkaset razy więcej drewna niż co roku pozyskujemy, sprzedając je polskim przedsiębiorcom. Jest to ogromny zasób, jeśli chodzi o zwierzynę. Jest to ogromny zasób, jeśli chodzi o te złoża, które są pod ziemią. Ale przede wszystkim to jest to terytorium, które jest bezcenne, jest tożsamością narodu, jest częścią składową narodu i bez tego terytorium jako naród, jako Polska nie będziemy istnieli.
Dlaczego lepiej, żeby dbali o lasy polscy leśnicy?
Przede wszystkim dlatego, że polscy leśnicy w formie tej instytucji, jako Lasy Państwowe, funkcjonują już prawie 100 lat. To jest 100 lat doświadczeń polskich leśników, naukowców, pewne prawdy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, także ogromne pokłady tej naukowości, która jest, dzięki której właśnie te lasy są w tak dobrym stanie. Dla przykładu, w 1945 roku, tuż po wojnie, lasy państwowe, czy lasy w ogóle w Polsce zajmowały około 20% powierzchni Polski. Dzisiaj to jest właśnie dzięki tych kilkudziesięciu lat pracy leśników, to jest już 30% powierzchni Polski. Zbliżamy się do 1/3. Co roku kupujemy kolejne grunty, kupujemy kolejne powierzchnie po to, aby tych lasów dosadzać, żeby sadzić nowe lasy, nowe drzewa. Wprowadzamy nowe gatunki, odpowiadamy też na zmiany klimatu, realizujemy projekty leśnych gospodarstw węglowych, które mają zwiększyć pochłanianie CO2 właśnie przez to, że wprowadzamy nowe piętra lasu, wprowadzamy gatunki, które bardzo szybko rosną, jak daglezja chociażby. To jest także przykład taki bardzo rażący, czyli Puszcza Białowieska. Kiedy zarządzali nią leśnicy, wszystko było w porządku, ta puszcza funkcjonowała, można było do niej wejść, można było z niej korzystać. Dzisiaj, kiedy w grę weszły interesy realizowane przez Komisję Europejską, przez te agendy europejskie, okazało się, że puszcza jest martwa. Oczywiście martwa w tym znaczeniu, że te gatunki iglaste, które były takim trzonem puszczy, uschły, są martwe, aktualnie to drzewo gnije. Oczywiście w myśl szlachetnej idei bioróżnorodności, czyli zwiększania gatunków właśnie w ramach tej puszczy, zwiększania ilości gatunków puszczy. No i tam teraz aktualnie mamy robaczki, mamy kornika, który poprzez swoje gradacje tam funkcjonuje. Mamy przecież mnóstwo tych właśnie takich gatunków owadów, które niszczą to drewno, które już tam leży. Tak naprawdę to, że wejdziemy do puszczy, zobaczymy zdjęcie, że rosną tam jakieś trawy albo kilka drzew jeszcze liściastych, to nie znaczy, że ta puszcza jest zdatna do użytku, do zwiedzania, do odwiedzania, tylko rzeczywiście to jest ogromna tragedia, nasze dobro narodowe, które zostało zniszczone przez to, że dostało się w zarząd osób, które są do tego nieprzygotowane i są, być może też bym powiedział, może nad wyrost, ale nieodpowiedzialne. To znaczy oddaliśmy zarząd nad puszczą, przegraliśmy właśnie wojnę na argumenty merytoryczne, wygrały emocje, które rozbudzane były przez ekologów, przez grupy różnych interesów, często także z zagranicy. I dzisiaj, jak dla mnie, puszcza nie istnieje.
Mówi się dzisiaj, że lasy są wycinane, ponieważ rząd potrzebuje pieniędzy i dlatego trwa tak zwana wycinka lasów.
To jest typowy fake news, panie redaktorze. To jest typowy fake news. To jest próba szkalowania polskiego modelu gospodarki leśnej, które opiera się na zasadzie, że jest trwale zrównoważone prowadzenie tej gospodarki. To znaczy, że w miejsce, gdzie pozyskujemy, w ciągu 5 lat musimy te drzewa ponownie posadzić. Pozyskujemy mniej drewna w rzeczywistości niż przerasta co roku. To znaczy tniemy około 40 milionów metrów sześciennych drewna, a przerasta około 60 milionów metrów. To są twarde dane, które także pokazuje GUS, więc tutaj nie możemy mówić o tym, że to jakaś narracja czy PR lasów państwowych, bo to są twarde dane. I dzisiaj jesteśmy tak naprawdę piątym krajem w Europie, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Mamy się czym szczycić, wprowadzamy kolejne gatunki, chronimy przyrodę na różne sposoby, chociażby przez reintrodukcję niektórych gatunków. Dla przykładu, kilka lat temu mieliśmy kilka niedźwiedzi, chyba zdaje się 7, dzisiaj mamy około 400 danych z GUS-u. Mieliśmy nieco ponad 200 żubrów, dzisiaj po kilkunastu latach pracy naukowców z SGGW, chociażby pani profesor Wandy Olech i polskich leśników, mamy ich ponad 2500. Twarde dane, na tym się opieramy. Zajmujemy się teraz opieką nad chociażby nietoperzami i oczywiście ta nasza twarda działalność podstawowa to jest właśnie gospodarka lasami, pozyskiwanie drewna, produkcja surowca drzewnego, dzięki któremu tak naprawdę przecież polskie firmy są potęgą na skalę Europy i świata. To dzisiaj Polska mebluje Brukselę, Europę. To dzisiaj jesteśmy liderami później już jako surowiec przetworzony, jako produkt przetworzony w eksporcie mebli, w eksporcie drewna budowlanego, chociażby płyty OSB i tak dalej, więc nie możemy powiedzieć, że tniemy na potęgę i tutaj też jest, co warto zaznaczyć, to, że to wszelkie prace gospodarcze, które prowadzimy na naszych terenach są realizowane na podstawie planów, które mają obejmować swoim zakresem 10 lat. One są zatwierdzane przez ministra środowiska, przygotowane przez fachowców, na każdym etapie konsultowane są społecznie. To, że 10 lat temu, na przykład, kiedy powstawał plan, nie było chętnych do konsultowania tych prac w społeczeństwie, to także jest zarzut dzisiaj ekologów, że te plany urządzenia nie były konsultowane. Były konsultowane, ale wówczas ekologia nie była modna, nie była obiektem tak dużych interesów, tak dużego lobby i wtedy rzeczywiście organizacje, które dzisiaj tak głośno krzyczą, rozbudzając emocje, czasami na półprawdach, niedopowiedzeniach albo nieprawdach, nie brały w tym udziału, bo nie istniały. Dzisiaj pewne osoby wyczuły w tym ogromny interes i rzeczywiście realizują tą agendę antyleśną. Natomiast jest też cała grupa osób, które zaliczamy do ekologów, do osób, które kochają przyrodę, z którymi prowadzimy konstruktywny dialog, z którymi współpracujemy, realizujemy często trudne programy ochrony przyrody. I to także dzięki tym osobom możemy powiedzieć, że te nasze lasy, nasze kompleksy leśne, nasze ekosystemy leśne są tak bogate w zasoby drewna, są tak bogate w ilość gatunków zwierząt. Tak naprawdę 25 tysięcy gatunków zwierząt żyje w lasach państwowych. To też jest bezprecedensowe. Więc wszelkie zarzuty o cięcie na potęgę są wyssane z palca. A to też co ważne, kiedy idziemy do lasu i rzeczywiście widzimy, że pewne powierzchnie zostały wycięte, pozyskane, to wzbudza to w nas oczywiście ogromne emocje. To jest także oczywiste. Ale zdajmy sobie z tego sprawę, że las rośnie dłużej niż żyje człowiek. I jesteśmy tylko pewnym, nasze życie to jest pewien etap na tej osi czasu, kiedy rośnie, rozwija się ten ekosystem, kompleks leśny. I dlatego nas to tak bardzo bulwersuje. Dlatego też chociażby dyrektor generalny lasów Józef Kubica zarządził, aby w tak zwanych lasach społecznych, lasach wokół dużych miast, w lasach, gdzie w sposób szczególny generowany jest ruch turystyczny, sportowy chociażby też, będą wprowadzone innego rodzaju zabiegi. Będą tylko tak zwane czyszczenia, trzebierze częściowe, będzie zakaz zrębów zupełnych, czyli nie będzie takiej sytuacji, że wejdziemy do lasu, w którym biegaliśmy przez 30 lat i nagle okazuje się, że nie ma 2 hektarów powierzchni. Będziemy wycinali tylko pojedyncze drzewa, zabiegi sanitarne, zabiegi takie czyszczeniowe po to, aby odsłaniać kolejne piętra lasu w sposób taki, który nie będzie zakłócał w żaden sposób krajobrazu.
Panie rzeczniku, słyszałem też informację, że leśnicy specjalnie podnoszą ceny drewna i zarabiają na tym krocie oraz, że duże ilości drzewa sprzedają do Chin.
Eksport do Chin to kolejny fake news i rzeczywiście tutaj zrobiliśmy szybkie sprawdzam. Kilka miesięcy temu port w Gdańsku podał depeszę, w której wskazał, że przez port w Gdańsku przewija się w ubiegłym roku o ponad 3000% więcej drewna niż w latach ubiegłych. Zrobiliśmy szybkie sprawdzam, napisaliśmy pytanie do portu, skąd pochodzi drewno. Co się okazało? Okazało się, że drewno jest z Niemiec, z Litwy, ze Skandynawii, ale najpierw zanim to sprawdzili inni, chociażby znani politycy pewnych środowisk, głównie opozycyjnych, zrobili zdjęcia, zrobili masę postów, całą taką kampanię szczujni na lasy państwowe. Okazało się, że zupełnie bezpodstawnie, bez żadnych dowodów merytorycznych, bez przygotowania, wzbudzili emocje. To jest jakby kolejny zarzut, który my stawiamy wobec osób, które są liderami opinii tak naprawdę w społeczeństwie i nie sprawdzają danych, które pokazują. Więc eksport do Chin to jest mit, to jest fake news, to jest fałsz. My mamy w swoich zasobach, jeśli chodzi o katalogi przedsiębiorców, z którymi handlujemy, tylko kilkanaście firm z zagranicy, które mieszczą się w ramach wspólnoty europejskiej, co jest tak naprawdę, ten przepływ towarów i usług jest podstawową zasadą funkcjonowania Unii Europejskiej. Jako członek, jako państwo członkowskie nie możemy tego w żaden sposób ograniczyć. Oczywiście tak dopasowujemy zasady sprzedaży drewna, aby to polscy przedsiębiorcy mogli je kupić przede wszystkim, w pierwszej kolejności. Premiujemy sprzedaż i przerabianie tego drewna w Polsce. Jeżeli ktoś, firma z Polski kupuje po to, żeby przerobić je w Niemczech, dostaje mniej punktów niż taka, która kupuje firma z Polski i w Polsce je przerabia. Zatem staramy się też maksymalnie chronić polskich przedsiębiorców. I rzeczywiście ceny być może nieco wzrosły drewna, dlatego że jesteśmy też na tendencji takiej spadkowej, trochę w dół, jeśli chodzi o ilość pozyskania drewna. Ale także wynika to z tego, że to firmy licytują, przebijają się na aukcjach i kupują to drewno nieco drożej. Natomiast też warto dodać, że ten system sprzedaży drewna jest od kilkunastu lat niezmienny. To jest chyba 13 lat, jeśli się nie mylę, stałego systemu sprzedaży drewna. Wszystkie firmy, które są na rynku albo wchodzą na rynek, znają te zasady, są bardzo transparentne, jawne i nikt kogo tutaj nie może oszukać. Wszystkie ceny, sposób licytacji reguluje algorytm, który jest przypisany do tego programu sprzedaży. I tutaj nie ma możliwości żadnych nadużyć, żadnego kombinowania. A, i oczywiście dla Lasów Państwowych nie jest istotny przede wszystkim zarobek. Oczywiście jesteśmy firmą, która samofinansuje się. W związku z tym, oczywiście, gdyby nie sprzedaż drewna i zarządzanie zasobami tymi drzewnymi, prawdopodobnie ta firma nie mogłaby istnieć. Niemniej jednak, to jest dla nas kwestia wtórna. Przede wszystkim głównym ograniczeniem w prasach gospodarczych są możliwości przyrodnicze. To znaczy przyroda musi się sama odnowić, sama zapewnić tą regulację, tak aby przekazać ten depozyt leśny w stanie niepogorszonym kolejnym pokoleniom. I też co ważne, należy wspomnieć, że niezależnie od tego, jak duży jest popyt na rynku na drewno, my nie zwiększamy ilości pozyskiwanego surowca. To znaczy, że jeśli w planie jest zatwierdzone 30 milionów metrów sześciennych, to tyle tniemy, ani mniej, ani więcej, bo to opracowane zostało przez naukowców, przez Biuro Rządzenia Lasu, przez osoby, które się tym znają, i wiedzą, że jakby taka ilość drewna nie zaszkodzi ciągłości tego zrównoważenia gospodarki leśnej i ciągłości lasów państwowych na przyszłość.
I na koniec dzisiejszego odcinka mam ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć, bo kiedyś taka informacja gruchnęła w internecie, że lasy państwowe rozważają opłaty za wstęp do lasu.
To jest absolutna bzdura, to jest bardzo duża ilość złej woli osób, które takie informacje powielają, podają dalej. No, trzeba powiedzieć, że podały to także media głównego nurtu, ja bym nazwał je polskojęzycznymi, bo to już nie możemy mówić o jakiejś racji stanu mówienia dobrze o Polsce, jeśli takie bzdury pojawiają się w przestrzeni publicznej. Nigdy nie planowaliśmy, nie było, jakby nie jest to planowane, analizowane nawet, możliwość płacenia za wejście do lasu. Las zawsze był otwarty dla każdego, możemy z niego korzystać dowolnie na własny użytek, możemy zbierać tam grzyby, możemy zbierać jagody, owoce runa leśnego, możemy chodzić na spacery, możemy zażywać sobie kąpieli leśnych tak zwanych, możemy po prostu odpoczywać na łonie przyrody, relaksować się, uciekać od tego miejskiego zgiełku. Nigdy nie było to w żaden sposób regulowane. Co więcej, nawet kiedy robimy imprezy komercyjne na terenach leśnych, to w zasadzie nigdy nie są one w żaden sposób biletowane, ani taki organizator takiej imprezy nie musi się, tak powiem, opłacać za wstęp do lasu. No oczywiście pozostają kwestie porządkowe, jak na przykład utylizacja czy wywóz śmieci po takiej imprezie, no ale to jest całkowicie oczywiste, że wchodząc do lasu przecież musimy po sobie posprzątać. No to jest jakby podstawowa zasada kultury, w ogóle kultury ludzkiej. I co więcej, jeśli chodzi o sam wstęp do lasu, przecież nie dalej jak dwa lata temu, w maju, zainaugurowaliśmy akcję Zanocuj w lesie. Każda osoba, która jest na tyle odważna, która ma do tego przygotowanie, przecież może w lesie zanocować w ramach programu survivalowo-bushcraftowego. Może odbyć takie spotkanie z dziką przyrodą, w takim leśnym hotelu. Powiedziałbym pięciogwiazdkowym, bo jednak to jest obcowanie z dziką przyrodą, ale nie mamy tam dachu, nie mamy łazienki. Musimy pamiętać o tym, że w nocy mogą na nas przyjść dzikie zwierzęta przecież. Może padać deszcz, może być burza, może być wichura. Więc zawsze idźmy tam przygotowani, bądźmy gotowi na wszelkie okoliczności, także pogodowe. Oczywiście wszystkich zachęcamy do tego, żeby spróbować chociaż spędzić noc w lesie, ale pamiętajmy, zawsze bądźmy przygotowani, pewni tego, że damy radę, no bo jednak to nie jest taka przygoda, na którą możemy iść prosto z samochodu, prosto z ulicy, tylko rzeczywiście szereg przygotowań, także sprzętowych, musimy odbyć wcześniej, zanim do lasu pójdziemy zanocować.
Gościem audycji Nasze Lasy był rzecznik Lasów Państwowych, pan Michał Gzowski. Bardzo serdecznie, panie rzeczniku, dziękuję.
Dziękuję.
Audycja powstała we współpracy z Lasami Państwowymi.